Rozdział 13. Im bliżej było zjazdu, tym większy entuzjazm panował wśród podróżników. Dorośli wyrażali go subtelnie, zwiększając tempo przygotowań. Wśród dzieci emocje wahały się od zniecierpliwienia do wyczekiwania. Teraz, gdy od miejsca spotkania dzielił ich jeden świat, nikt już nie krył ekscytacji. Gdy Jikari wyjrzała z rodzinnego wozu, wokół rozległy się pełne podziwu gwizdy. Jej tunika miała głęboką, pomarańczowo-czerwoną barwę, która pięknie współgrała z jej brązową skórą, a dodatkowo strój zdobiły jasno-niebieskie hafty. Spodnie były w odwrotnych kolorach. Czarne włosy zaplotła w misterny warkocz, który zwisał przez ramię aż do pasa. Jej usta drgnęły, gdy starała się zachować dumną i dostojną minę. Potem skoczyła z wozu i łagodnie opadła na ziemię. Kiedy zaczerpnęła magii, z miejsca, w którym stała, rozeszły się cienkie linie skazy, ale po chwili zniknęły. Riel zauważała to zjawisko w każdym ze światów odwiedzanych z podróżnikami. W niektórych ciemność po pobraniu mocy znikała tak szybko, że dziewczyna ledwie zdążała to dostrzec, nawet jeśli patrzyła uważnie. A jednak podróżnicy uznawali ten świat za jeden ze słabszych wśród tych leżących na ich drodze, i namawiali ją do jak najczęstszego pobierania mocy, by uzupełniać tę, którą zużywali. Gotowa? Zapytała Ankari. Riel dostrzegła, że kobieta przygląda jej się krytycznie. Chyba tak. Tkanina, z której uszyto tunikę i spodnie Riel, była intensywnie czerwona. Całą górną część stroju wyhaftowano złotą nicią, przez co była sztywna niemal jak skóra. Był to jeden z zestawów Ankari, który nosiła w młodości. Nogawki spodni zostały przedłużone mankietami ze złotego materiału. Gdy przez ściany wozu ich uszu dobiegły kolejne gwizdy, Riel ponownie wyjrzała przez okno. W miejscu, gdzie przed chwilą stała Jikari, teraz znalazła się Hari ubrana w długą, zieloną tunikę przyciętą na ukos, która sięgała niemal do ziemi. U góry była bardziej dopasowana, a karczek ozdobiono mnóstwem maleńkich czarnych koralików. Jej włosy spływały pasmami z węzła z tyłu głowy. Ona także łagodnie opadła na ziemię. Ty jesteś następna w kolejności pod względem wieku, powiedziała Ankari i pchnęła ją w stronę drzwi.
Ale nie mogę, zaczęła Riel.
Zrobię to za ciebie. Kobieta otworzyła drzwi i zdecydowanym ruchem, położywszy dłoń na plecach Riel, wyprowadziła ją na widok publiczny. Kiedy dziewczyna usłyszała gwizdy wśród zebranych, poczuła, że płoną jej policzki. Zerknęła na Ankari, która przegoniła ją gestem. Wzięła zatem głęboki wdech i zrobiła krok naprzód w powietrzu, zupełnie jakby czekała na nią niewidzialna platforma. I rzeczywiście czekała. Pod butem poczuła twarde podłoże. Zachwiała się nieco, gdy dostawiła drugą stopę do pierwszej, a potem znowu, gdy zaczęła się obniżać. Kiedy poczuła pod stopami kamienistą ziemię, odetchnęła z ulgą i szybko ruszyła naprzód. Z tłumu wyszedł jej na spotkanie Baluka. Jesteś piękna, powiedział spoglądając na jej strój.
Dziękuję, spuściła wzrok. Ale dziś wieczorem chyba będę bardzo głodna.
Zmarszczył brwi. Źle się czujesz? Pokręciła głową.
Jeśli coś zjem, na pewno się pobrudzę.
Roześmiał się. Na pewno nie. Podał jej rękę i poprowadził w tłum, który znowu zaczął gwizdać, gdy z kolejnego wozu wyłoniła się następna kobieta.
A kiedy kobiety... zagwizdała na mężczyzn...
Stojący nieopodal Legic rzucił na nią okiem i parsknął śmiechem. Baluka popatrzył na pozostałych mężczyzn i uśmiechnął się, widząc, jak szczerzą zęby.
Kiedy tylko chcą, odpowiedział.
Roześmiali się.
Może teraz, zaproponowała.
Będzie ku temu lepsza okazja wieczorem, obiecał, a potem, gdy mężczyźni znowu się zaśmiali, dodał, kiedy zaczną się tańce. Gdy do rodu dołączyła najstarsza z kobiet, ubrana w elegancką, ciemnofioletową tunikę, z którą pięknie kontrastowały jej długie, srebrne włosy, wśród gwaru rozległ się głos Legica.
Pora zakończyć ten cykl, powiedział. Zajmijcie miejsca.
Podobnie jak w czasie każdej poprzedniej podróży między światami, Riel stanęła między Ankari a Baluką. Wszyscy chwycili za ręce sąsiadów, a część osób dotknęła stojących dookoła wozów. Legic sprawdził, czy nikogo nie brakuje, a potem podróżnicy rozpoczęli swój zaśpiew. Od kiedy Baluka zablokował przed nią swoje myśli, nie rozumiała większości zwrotek, choć im więcej poznawała słów, tym więcej wyłapywała szczegółów. Tym razem jednak frazy, które zrozumiała, nie dotyczyły krajobrazu ani klimatu, lecz ludzi. Rozpoznała słowa oznaczające małżeństwo, narodziny, taniec, ucztę i rodzinę, a wszystkie powiązano z określeniami dotyczącymi obfitości, takimi jak wiele, duży, setki i tysiące. Jeśli dobrze zrozumiała, te ostatnie dotyczyły cykli i liczby podróżników. W końcu pod stopami przestała czuć kamienisty grunt, a lekko fioletowe niebo zaczęło się zacierać. Uczucie towarzyszące przenoszeniu się między światami nie było dla niej nowością. Baluka nie próbował już jej uczyć, jak to robić. Nie uczył jej nawet podstaw posługiwania się magią, co właściwie przyjęła z ulgą, choć jednocześnie z pewnym rozczarowaniem. Musiała przyznać, że nie wiedziała już, co sądzić o magii. W jej świecie posługiwanie się nią uznawano za okradanie aniołów, ale był to świat bardzo w magię ubogi. Uświadomiła sobie, że skoro Valhan pozbawił mocy jej świat, żeby móc z niego odejść, to żaden anioł się tam nie pojawi, by położyć kres ludzkim krzywdom, tak jak zrobił to Valhan w górskiej świątyni, bo zostałby w nim uwięziony. Może właśnie dlatego zakazano tam używania magii. Może właśnie dlatego w innych światach nie było takiego zakazu. Kapłani mylili się w kwestii aniołów pod bardzo wieloma względami. Nawet nie znali imienia Valhana. Co dziwne, łatwiej było dzięki temu zrozumieć, że nikt poza jej światem nie wiedział o aniołach i nie wierzył, że posługiwanie się magią mogłoby być zabronione. Wszyscy mylili się co do aniołów, więc kto miał stwierdzić, które z tych błędnych przekonań są trudniejsze do przyjęcia? Może aniołowie nie chcieli, by w światach bogatych w magię ktoś o nich wiedział, dopóki wystarczała im dla własnych celów. Może cieszyli się, że ludzie posługują się magią tam, gdzie jest jej dużo. Pamiętała, co rzekł Samika w dniu, w którym wyruszyła do Szpety. Valhan powiedział mi kiedyś, że w tym świecie nie zawsze będzie tak bardzo brakowało magii. Pewnego dnia, za wiele pokoleń, śmiertelnicy znowu będą mogli swobodnie się nią posługiwać. Pewnego dnia jej świat będzie bardziej przypominał te, które odwiedziła. A jednak ludzie nie będą mogli posługiwać się magią z taką swobodą, jak twierdził Valhan. Rein zakazał nauczania magii i podróżowania między światami. Czyżby w takim razie ograniczał wolność, na którą zgadzali się aniołowie? Zabijał potężnych magów. Oczywiście z wyjątkiem sojuszników, o których wspominali podróżnicy. I z wyjątkiem samych podróżników. Skoro aniołowie po cichu pomagali ludziom, to dlaczego nic nie zrobili z Reinem? Czyżby popierali jego prawa? Nie mogli powstrzymać go od mordowania? Nauczył się zmieniać wygląd i upodabniać do aniołów, żeby zwodzić ludzi. Gdyby oddychała, wstrzymałaby oddech. To by wiele wyjaśniało. Owiało ją ciepłe powietrze, a jej płuca rozszerzyły się, by go zaczerpnąć. Ankari się odsunęła. Otaczały ich łagodne, pofalowane zbocza porośnięte trawą, na których pasły się lomy. Na szczytach wzgórz stały skupiska wozów. Żadnych pojazdów nie zauważyła, jedynie na leżącym pośrodku wzniesieniu o płaskim szczycie. Był to w zasadzie płaskowyż, który wyglądał na celowo wyrównany przez ludzi. Postawiono na nim barwne schronienia, by osłaniały zebranych przed wiatrem, który plątał proporce przytwierdzone do krawędzi tych konstrukcji.
Ruszajmy, huknął Legic.
Baluka ścisnął jej dłoń, ona zaś spojrzała w dół, zaskoczona, lecz zadowolona, że jej nie puścił.
Musimy szybko stąd odjechać, żeby zrobić miejsce dla kolejnych rodów, powiedział. Kiwnęła głową i podążyła za nim w pobliże wozu Legika. Ankari prowadziła już Loma na początek ścieżki biegnącej wzdłuż grzbietu w kierunku centralnego wzniesienia. Ku zaskoczeniu Riel, większość podróżników nie zajmujących się powożeniem kroczyła obok pojazdów, choć zwykle po przybyciu do Nowego Świata nie wychodzili na zewnątrz. Riel i Baluka podeszli do Ankari. Nie zbliżaj się do Lomów, poradził. Na pewno już wyczuły obecność innych. Pociągnął nosem i wskazał na pasące się zwierzęta. Niektóre z nich przyglądały się przybyszom. Chciałyby do nich dołączyć. Poklepał najbliższe zwierzę po szyi. Już niedługo, zapewnił. Lom zastrzygł uszami. Skąd będziecie wiedzieć, które są wasze? Zapytała. Uniósł ucho Loma i wskazał na oznaczenie w środku. Zbyt idealnie okrągłe, by mogło być naturalne. Był to znak podobny do tych wytatuowanych na nadgarstkach podróżników. Pokiwała głową. Widocznie każdy ród miał własny symbol. Nim dotarli na płaskowyż, Legik skierował wóz w boczną ścieżkę. Klucząc pomiędzy zajętymi wzgórzami, znaleźli wolne i utworzyli krąg na jego szczycie. Kiedy wozy się zatrzymały, ludzie zaczęli zdejmować lomom uprzęże, a ostatnie pasy odpięli jednocześnie, by wszystkie zwierzęta mogły odejść w tym samym momencie. Zazwyczaj ospałe lomy ruszyły ciężko z zaskakującą prędkością ku najbliższemu stadu, które obserwowało nowo przybyłych. Riel drgnęła, gdy ktoś złapał ją za ręce. Dzikari i Hari obdarzyły ją szerokimi uśmiechami i poprowadziły ścieżką ku płaskowyżowi. Chcemy cię wszystkim pokazać, wyjaśniła Dzikari. I wszystkich pokazać tobie, dodała roześmiana Hari, łącznie z chłopakiem, który podoba się Dziki. Nie teraz, zaprotestowała Dzikari, wywołując jedynie śmiech Hari. Riel przyjrzała się młodszej z nich. Kiedy widziałaś go poprzednio? W czasie ostatniego zjazdu, odparła Hari. Dzikari westchnęła. Dawno. Mógł poznać nową dziewczynę, wziąć ślub. Hari wzruszyła ramionami. Albo zaczekać tak jak mój Lukaja. Mógłby, a może już nie będzie mi się podobał, wytknęła Dzikari, a druga kobieta zaśmiała się ironicznie, przyznając jej rację. Gawędziły idąc dalej. Dłoń, którą Dzikari trzymała Riel, była trochę zaciśnięta, lecz dziewczyna szła pewnym krokiem. Kiedy dotarły na szczyt, wokół widziały tylko podobne do siebie wzgórza. Niebo było bladoniebieskie, poprzecinane smugami bieli, a rozciągnięte przez wiatr chmury przesuwały się na tle dwóch małych słońc, które wyglądały jak połączone rozjarzonymi pasmami światła. Wzgórza w jasnych, żółto-zielonych i zielono-niebieskich barwach porośnięte były roślinami o grubych liściach. Dla odmiany kolory wozów i zadaszeń podróżników były intensywne. Towarzyszki Riel skierowały się ku jednej z tych konstrukcji, gdzie jakaś rodzina odpoczywała na materacach przykrytych kocami. Zapewne pochodziły z ich wozów, było bowiem mało prawdopodobne, żeby podróżnicy na tę okazję posiadali specjalne materace. Część kobiet i kilku mężczyzn było zajętych wyszywaniem jaskrawo barwionych tkanin. Kiedy wszyscy się przywitali, zaczęły się rozmowy, ale zbyt szybkie, żeby Riel była w stanie nadążyć. Hari pochyliła się ku niej, by wyjaśnić, co się dzieje. Wskazała na szczupłą, młodą kobietę. Sadir jutro wieczorem wychodzi za mąż. To małżeństwo sfatane. Co to znaczy? Że zaaranżowali je rodzice. Riel nachmurzyła się, ale Hari poklepała ją uspokajająco po ramieniu. Ona i jej narzeczony chcą tego ślubu. Byli parą przez 3 zjazdy, zanim powiedzieli tak. Przypomniała sobie o 3 etapach oświadczyn Baluki i spojrzała na nadgarstek Sadir. Rzeczywiście miała na nim sznureczek, zniszczony i noszący ślady wielokrotnych napraw. Narzeczonym życzy się pomyślności, powiedziała Hari, a potem podniosła głos, zwracając się do młodej kobiety. Życzę wam pomyślności, Riel powtórzyła jej słowa. Sadir ukłoniła się nieśmiało i uśmiechnęła.
Jest młodsza niż ja byłam, kiedy poznałam Izara,
zadumała się Riel.
Jak może znać człowieka, którego wybrali dla niej rodzice, skoro od 3 cykli spędzała z nim tylko po kilka dni?
Z drugiej strony Riel nie spędziła wśród podróżników wiele więcej czasu, a rozważała poślubienie Baluki. Dotknęła sznureczka na nadgarstku i popatrzyła ku wozom. Dzikari powiedziała coś o Baluce, a gdy Riel odwróciła się, by na nią spojrzeć, zdała sobie sprawę, że sama właśnie znalazła się w centrum uwagi. Z oczu patrzących na nią osób wyczytała zaciekawienie i zaskoczenie. Zauważyła też kilka pośpiesznie maskowanych grymasów dezaprobaty. Domyśliła się przyczyny i zwróciła do swoich towarzyszek.
Powiedziałyście im?
Szerokie uśmiechy, które ujrzała w odpowiedzi, potwierdziły jej domysły.
Jeszcze nie powiedziałam tak,
zaprotestowała. Kilkoro podróżników zachichotało. Masz już dla niego sznureczek? Zapytała siedząca w pobliżu starsza kobieta. Riel zmarszczyła brwi, przypomniawszy sobie, że nie ma. Zamierzała poprosić Hari lub Jikari o odpowiednie materiały. To nie był zwykły, lecz specjalnie zaplątany sznurek, dlatego potrzebowała wskazówek.
Usiądź.
Starsza kobieta poklepała materac obok siebie. Nauczę cię. Hari kiwnęła głową.
Idź, ma na imię Marta.
Riel podeszła do kobiety i patrzyła, jak ta wyjmuje wyszczerbiony krążek z dna swojego kosza z przyborami do szycia. Marta ucięła kilka kawałków kolorowej nici, którą podróżnicy ozdabiali swoje ubrania. Związała je. Przeciągnęła węzeł przez dziurkę po środku krążka i przyczepiła do niego ciężarek. Pokazała jej, jak przekładać nici od nacięcia do nacięcia, żeby zapleść je wokół siebie, i podała jej przyrząd. Choć Riel postępowała zgodnie z instrukcjami kobiety, jej sznureczek z początku był luźny i nierówny, lecz w miarę jak nad nim pracowała, nauczyła się ciasno skręcać nici, a gdy była już przy końcu, Marta kiwała głową z uznaniem. Kobieta odczepiła sznurek od krążka, odcięła pozwijany początek i zrobiła supły na końcówkach. Owinęła go sobie wokół nadgarstka, pokazując, że jest dostatecznie długi, by go związać.
Pewnie specjalnie ucięła dłuższe nitki, bo wiedziała, że na początku nie będzie mi za dobrze szło,
pomyślała Riel. Spojrzała najpierw na sznureczek Sadir, potem na swój i dostrzegła, że ten pierwszy jest grubszy, a jego wzór bardziej wyszukany.
Zrobiłam wersję dla początkujących. Cóż, w końcu jestem początkująca. Początkująca podróżniczka.
Ale nie całkiem początkująca. Poznała już podstawy języka i niektóre zwyczaje. Najpierw było jej trudno, a i teraz czasami też, ale powoli szło coraz łatwiej. Pomysł, by zacząć wszystko od nowa w nowym miejscu, bez względu na to, czy we własnym świecie, czy w innym, stanowił zbyt wielkie wyzwanie, by Riel była w stanie ponownie się z nim zmierzyć. Na pewno nie miałaby tyle szczęścia, by po raz kolejny spotkać tak miłych ludzi, wśród których mogłaby się osiedlić. Rozejrzała się wokoło i zauważyła, że kiedy zaplatała sznurek, do grupy dołączyła Ankari. Kobieta uśmiechnęła się do Riel. Spojrzała na sznureczek, a w jej uśmiechu pojawiło się znaczące zadowolenie, choć może Riel tylko się zdawało.
Rut Jaiki już jest!
Krzyknęła Hari, unosząc się na kolana, by spojrzeć ponad głowami zebranych. Ankari poderwała się na nogi i pośpiesznie się oddaliła. Hari ruszyła za nią. Kiedy wstała także Jikari, Riel poszła w jej ślady. Młoda kobieta skinęła na nią i wyprowadziła ją spod zadaszenia, z powrotem ku krawędzi płaskowyżu. Ankari i Hari stały tam, patrząc na kolejny sznur wozów toczących się po ścieżce biegnącej od portalu.
3 cykle temu siostra Baluki, Injiki, wyszła za syna Jaiki Hakela,
wyjaśniła Jikari.
Ma już 2 dzieci, 2 chłopców.
Kobiety zawsze opuszczają rodziny i dołączają do mężów? Spytała Riel. Jikari przytaknęła.
Chyba że przywódca ma same córki i żadnych silnych siostrzeńców lub bratanków.
Zwolniła, gdy zbliżyły się do Ankari i Hari, i zerknęła na Riel.
Uoma, żona Jaiki,
też nie należała do rodu. Powinnaś z nią porozmawiać.
Jadący naprzedzie wóz zniknął poniżej linii wzroku. Kiedy jednak Riel podeszła na skraj płaskowyżu, ponownie dojrzała, jak toczył się ścieżką omijającą płaskie wzgórze i prowadzącą na szczyt jednego z wolnych pagórków. Dwie kobiety odeszły od wozów i ruszyły ku Riel i Jikari. Jedna była młodsza, a jej postura i kolor skóry świadczyły, że jest podróżniczką. Druga, starsza, miała jednak najciemniejszą cerę, jaką Riel kiedykolwiek widziała. Obie niosły na rękach małe dzieci. Jedno było zaledwie niemowlęciem. Kobiety dostały zadyszki, zanim wspięły się na strome wzgórze i ciężko chwytając powietrze, przywitały się i czule uściskały. Riel przyjrzała się siostrze Baluki i w jej twarzy dojrzała znajomy rysunek oczu i nosa. Do tej chwili nie zdawała sobie z tego sprawy, ale twarz Ankari zawsze wyglądała pogodnie, tak jak twarz jej córki. To przez radosne oczy, pomyślała, i dołeczki, które widać nawet, gdy się nie uśmiechają. Nagle zapragnęła obie narysować i porównać. Przedstawiając Riel, Ankari nie wspomniała ani słowem o oświadczynach Baluki. Jeśli chodzi o nią, to Baluka ją znalazł, więc to on powinien ci wszystko opowiedzieć, dokończyła. Injiki uniosła brwi. Gdzie on jest? Z przywódcami. Idź go wybawić. Młoda kobieta zaśmiała się i skierowała ku kolejnemu zadaszeniu. Ankari wzięła ułomę pod rękę i także ruszyły z miejsca, a Hari, Jikari i Riel podążyły za nimi. Riel spojrzała przed siebie i zobaczyła, że zmierzają ku obozowi w pobliżu centrum płaskowyżu, gdzie zgromadziły się dzieci. Co u Almy? Ułoma wzruszyła ramionami i odpowiedziała, lecz cicho i z trudnym do rozszyfrowania dla Riel akcentem. Kobiety rozmawiały po drodze ściszonymi głosami. Kiedy dotarły na miejsce, Ankari przystanęła, a Ułoma poszła dalej, wołając na powitanie do zebranych tam mężczyzn i kobiet. Ankari zwróciła się do Riel. Chodź ze mną, powiedziała. Subtelnym gestem pokazała coś pozostałym dwóm kobietom. Te nie podążyły za nimi, gdy Ankari poprowadziła Riel z powrotem drogą, którą przyszły. Dziewczyna spojrzała z ukosa na Ankari, zastanawiając się, czy matka Baluki chce porozmawiać z nią na osobności. Na twarzy kobiety malowała się powaga. Baluka wspominał ci o podróżniczce, która potrafi leczyć ludzkie rany, zaczęła. Mieszka z rodziną Jaiki. Ma na imię Alma. Jeśli zechcesz, może ci pomóc. Riel skrzywiła się. Ankari mogła mieć na myśli tylko szkodę, którą wyrządziła jej deprawatorka. Początkowe zażenowanie szybko ustąpiło miejsca zimnemu dreszczowi. Magia, która pozbawiła ją płodności, sprawiła jej ból. Czy leczenie będzie równie bolesne? Jak? Zapytała i natychmiast w myślach zbeształa się za zadanie tak głupiego pytania. Na pewno za pomocą magii. Szczegóły były nieistotne. Tylko Alma to wie, stanowczym tonem odparła Ankari. Najpierw musi na ciebie spojrzeć. Riel przytaknęła i spuściła wzrok. Ankari zaś zatrzymała się, dotknęła jej ramienia i popatrzyła na nią ze szczerym współczuciem. Wiem, że się boisz. Chciałabyś się z nią zobaczyć? Skoro może mnie uzdrowić, dlaczego miałabym na to nie pozwolić? Pomyślała Riel. Kiwnęła głową. Jaką cenę będę musiała za to zapłacić? Wokół oczu Ankari pojawiły się zmarszczki rozbawienia. Żadnej. Ruszyła dalej i wskazała na szczyt wzgórza, na którym znalazły się już wozy. Poprosimy ją teraz? Ignorując dreszcz, Riel ponownie przytaknęła. Jeśli będzie gotowa. Będzie, odpowiedziała Ankari z przekonaniem. Resztę odległości do wozów Jaiki pokonały bez słów. Ankari nuciła melodię, którą podróżnicy czasem gwizdali lub śpiewali. Poszły dookoła, żeby uniknąć stromego zejścia do drogi i nim dotarły do wozów, jedno ze słońc już całowało horyzont i zmierzch zaczął zmieniać jasne barwy świata w szarości. Osłabiające przerażenie walczyło w sercu Riel ze zniecierpliwieniem, gdy Ankari witała się z innymi podróżnikami i przedstawiała ją. Wszyscy mówili z tym samym topornym akcentem co Ułoma, więc Riel tylko kiwała głową i uśmiechała się, powtarzając stosowne powitania. Dostrzegła też pewne wahanie, gdy rozpoznawali znajome słowa w jej wypowiedziach. W końcu Ankari zapytała o Almę. Wszyscy popatrzyli na kobietę z długimi, siwymi włosami, obserwującą ich ze stopnia wozu. Zmarszczki pogłębiły się, gdy na jej twarzy zagościł uśmiech. Przywołała je gestem. Pozostali wrócili do poprzednich zajęć. Ankari zaprowadziła Riel do staruszki. Oliti, powiedziała Ankari. Dobrze się czujesz?
Tak,
odpowiedziała kobieta z ironiczną miną. Riel chciałaby spotkać się z Almą, mówiła dalej Ankari. Czy ona...
Wejdźcie!
Dobiegł ze środka wysoki głos, a potem ciąg pośpiesznie wypowiedzianych słów i śmiech. Staruszka wstała z trudem i weszła do wozu. Ankari wprowadziła Riel po schodkach do jasnego wnętrza. Światło unoszącego się płomienia odbijało się od tysięcy buteleczek i słoików wykonanych ze szkła, z gliny, metalu i innych materiałów, których pochodzenia Riel mogła się jedynie domyślać. Z pęczków liści i gałązek zwisających ze ścian i z sufitu unosiły się zmieszane zapachy suszonych roślin. Pomiędzy nimi siedziały liczne lalki z nadzwyczajnym realizmem przedstawiające młode kobiety. Miały różne kolory włosów, skóry i oczu, lecz takie same rysy twarzy widocznie powstały przy użyciu tej samej formy. Na niezaścielonym łóżku siedziała ze skrzyżowanymi nogami młoda kobieta. Nie wyglądała na więcej lat niż Riel miała w dniu, w którym poznała Izara. A jednak sposób, w jaki staruszka spoglądała na kobietę, z opanowanym wyczekiwaniem, niczym służąca gotowa spełniać jej polecenia, wskazywał na szacunek przyćmiewający młodość.
Ankari, rzekła Alma, dobrze wyglądasz.
Almo, powiedziała Ankari z sympatią i respektem. To jest Riel. Ku zaskoczeniu Riel dziewczyna się uśmiechnęła. Nie urodziłaś się wśród podróżników. Riel pokręciła głową. Usiądźcie. Alma poklepała materac. Napijcie się ze mną oali. Gdy Ankari i Riel usadowiły się na łóżku, staruszka przyniosła wyszczerbione kubki, napełniła je wodą, która natychmiast zaczęła parować, a potem wsypała do nich ciemnoczerwony proszek. Napój miał przyjemny, korzenny posmak, choć Ankari skrzywiła się po pierwszym łyku i odstawiła kubek. Kto potrzebuje mojej pomocy? Alma przeniosła badawczy wzrok z Ankari na Riel. Nie wyglądasz na chorą. Riel wyrządzono krzywdę wiele cykli temu, wyjaśniła Ankari. Nie może mieć dzieci. Nie wie, co do tego doprowadziło. Dziewczyna skupiła wzrok na brzuchu Riel. Przysunęła się bliżej. Pokaż. Riel miała świadomość, że kobiety ją obserwują. Zwalczyła więc niechęć i uniosła tunikę. Alma nie czekała, aż odwiąże spodnie, lecz wsunęła ciepłą dłoń pod pas i położyła ją na brzuchu Riel. Deprawatorka zrobiła to niemal w ten sam sposób, więc Riel aż drgnęła. Nie bój się, rzekła Alma, podnosząc wzrok z uśmiechem. Nie zrobię ci krzywdy. Zamknęła oczy. Widzę blizny. Widzę, co się stało, powiedziała po chwili. Droga jest otwarta. Zerknę jeszcze... Zmarszczyła brwi i pokręciła głową. Nie, nie ma innych blizn. Otworzyła oczy i cofnęła dłoń. Jesteś wyleczona. Możesz... Odwróciła się do Ankari i powiedziała coś szybko. Ta uniosła brwi i kiwnęła głową. Alma z promiennym uśmiechem poklepała Riel po ramieniu. Możesz zajść w ciążę. Silni magowie potrafią wyleczyć poważne rany. Smakuje ci oali? Riel, zbyt zaskoczona, by zmienić temat, nie zdołała odpowiedzieć. Sama wyzdrowiałam? A może wyleczyłam się na tej stercie śmieci wiele lat temu? Przez cały ten czas mogłam zajść w ciążę? Poczuła ulgę, a zaraz potem ogarnęła ją nieoczekiwana obawa. Nagle przytłoczyła ją perspektywa urodzenia i wychowania dzieci i związanych z tym wszystkim zagrożeń oraz odpowiedzialności. Czy podróżnicy będą oczekiwali, że urodzę dzieci od razu, tak jak siostra Baluki? Alma powiedziała coś do Ankari i obie się roześmiały. Najpierw naucz się magii, poradziła Ankari, klepiąc Riel po ramieniu. Lepiej rodzić dzieci dopiero, kiedy potrafi się zadbać o ich bezpieczeństwo. Oliti wcisnęła w dłonie Riel kolejny gorący kubek. Delektując się ciepłem i aromatem, Riel powoli się odprężyła. Słuchała rozmowy kobiet, które przeszły do tematów handlu i gotowania i zupełnie nie przeszkadzało jej, że połowy słów nie rozumie. Wpatrując się w lalki, nagle uświadomiła sobie, że wykonano je, a przynajmniej ich twarze, na wzór Almy. Podobają ci się? Spytała Alma, zauważywszy zainteresowanie Riel. Tak, odrzekła Riel. Robi je moja córka, wyjaśniła Alma, patrząc na Oliti. Są piękne. Staruszka skinęła głową. Dziękuję. Alma uśmiechnęła się z dumą. Spojrzała na Oliti i powiedziała coś, czego Riel nie zrozumiała. Kiedy wyszły z wozu, Riel z zaskoczeniem dostrzegła, że na zewnątrz jest ciemno, a w powietrzu czuć chłód. Na całym płaskowyżu płonęły ogniska, a ludzie powychodzili spod zadaszeń i wygrzewali się przy ogniu. Słyszała muzykę i miarowe bicie bębnów. W drodze powrotnej Oali rozgrzewało ją od wewnątrz. Rozmyślała o rozmowie z uzdrowicielką. Momentami była bardzo dziwna, zwłaszcza gdy Alma powiedziała, że to jej córka zrobiła lalki, a za komplement podziękowała staruszka. Pewnie Riel pomyliła słowo córka ze słowem babka. Mamo? Zawołał ktoś. Dotarły do płaskowyżu. Z tłumu wyłoniła się postać, zbliżając się do nich od strony ogniska. Teraz już chyba wszędzie rozpoznałabym cień Baluki, pomyślała Riel. Zauważyła w nim jakieś napięcie. Wiedział, dokąd i po co poszły? Riel, powiedział zbliżywszy się. Zabrzmiało to tak, jakby miał do przekazania jakieś nieoczekiwane złe wieści. Co się stało? Zapytała Ankari. Część przywódców nie zgadza się, żeby Riel do nas dołączyła. Nie chcą wzbudzać gniewu Reina. Pragną zadać jej kilka pytań, nim wyrażą zgodę na... Ankari zaparło dech w piersi. Och, wydusiła z siebie. Ale... zaczęła Riel, lecz resztę słów wypowiedziała w myślach. Ale Rein i Anioł to nie ta sama osoba. Nie starała się już przekonać o tym rodziny Legica, bo nie miało to znaczenia. Teraz jednak okazało się, że ma. Musiała spróbować raz jeszcze. I w dodatku przekonać tych przywódców, którzy nie mieli podstaw, by jej ufać, gdyby tylko miała okazję. Chcą porozmawiać z Riel, dodał Baluka. Jutro. Podszedł do niej i objął ją ramieniem. Jego mięśnie były zbyt napięte, żeby można było uznać ten gest za pocieszenie, ale i tak go doceniła. Przykro mi, powiedział, a w jego głosie pobrzmiewała raczej złość niż skrucha. Niektórzy stracili możliwość handlu, gdy Rein zniknął. A teraz przywrócenie zakazu przenoszenia się pomiędzy światami oznacza, że tylko podróżnicy mogą handlować. Boją się, że zaprzepaszczą układ, który z nim zawarli. W takim razie powinni wiedzieć, że nie mają powodu do obaw, oznajmiła. Powiem ci, co wiem, a ty mi wytłumaczysz, jak to przekazać. Spojrzał na nią i skinął głową. Dobrze, musimy się przygotować, ale porozmawiamy jutro. Na jego twarzy pojawił się uśmiech. Dziś jest dzień ucztowania, śpiewu i tańca.